Rozdział czwarty. Calder. Wbrew sobie przyciskam w windzie guzik 15. piętra. Moja krew jest na zmianę gorąca jak ogień i zimna jak lód. Do windy wciska się 5 facetów w garniturach i pod krawatem. 2 z nich rozmawia o pogodzie, po czym wysiadają na następnym poziomie. Pozostali przyglądają się moim wystrzępionym dżinsom i bawełnianej koszulce Henley. Ich egzystencja w garniturach od Armaniego byłaby dla mnie śmiertelnie nudna. Są jak więźniowie, tyle że zamiast pomarańczowych uniformów mają na sobie garnitury i nie siedzą w celach, lecz w narożnych biurach. Ale skoro to ich uszczęśliwia... Zatrzymujemy się na 15. piętrze. Wszystko wygląda dokładnie tak samo, jak prawie dekadę temu, gdy tu ostatnio byłem. Ta sama szemrząca fontanna, te same marmurowe posadzki. W holu zmieniono jedynie kanapy. Teraz pokryte są rdzawą skórą, a nie kraciastym materiałem. Wygląda też na to, że teraz do dyspozycji pracowników jest też mała kawiarnia z prawdziwym baristą i w ogóle. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Pyta dziewczyna niewiele starsza ode mnie, trzepocząc rzęsami i unosząc się zza biurka. Zerkam na zegarek i podchodzę bliżej. Gdy na nią spoglądam, widzę w jej oczach błysk rozpoznania. Och, to pan! Proszę chwilę poczekać, mówi pochylając się nad biurkiem i przekładając papiery. Podnosi słuchawkę i wciska 3 przyciski pomalowanymi na szaro-brązowo paznokciami. Syn pana Wellsa przyszedł, żeby się z nim zobaczyć. Dobrze. Odkłada słuchawkę. Proszę iść tym korytarzem na lewo, zameldować się Marcie, a ona pana zaprowadzi do biura pańskiego ojca. Widzę, jak przełyka ślinę i jej gardło się porusza. Patrzy na mnie, jakbym był jakimś mitycznym jednorożcem, o którym do tej pory nie wiedziała, czy naprawdę istnieje. Kiwam głową na znak podziękowania i kieruję się korytarzem na lewo. 2 dni temu byłem w Telluride, zajęty własnymi sprawami, gdy otrzymałem wiadomość, że mój ojciec umiera. I oto jestem. Stawiłem się tu na życzenie umierającego. Jestem pewny, że to czyni ze mnie świętego czy kogoś w tym rodzaju. Na końcu korytarza widzę półokrągłe biurko w kolorze espresso, zza którego wystaje czubek głowy platynowej blondynki. Najwyraźniej usłyszała ciche odgłosy moich tenisówek na marmurowej posadzce, bo unosi głowę, uśmiecha się i wstaje. Ty musisz być Calder. Mówi, wychodząc zza biurka z wyciągniętą prawą ręką. Jestem Marta. A więc myliłem się, zakładając, że Marta wygląda jak starsza pani ze środkowego zachodu. Bardzo się myliłem. Marta jest co najwyżej po 30. Jej platynowe włosy obcięte są na pazia. Ma na sobie obcisłą ołówkową spódnicę i białą koszulę zapinaną na guziki. Najwyższe z nich są rozpięte, ukazując jej obfite piersi. Zbyt idealne, żeby mogły być prawdziwe. Z jej uszu zwisają diamentowe kolczyki. Gotów byłbym się założyć, że to prezent od mojego ojca na dzień asystentki. Najwyraźniej nie zatrudnił jej wyłącznie ze względu na to, że jej głos brzmi mile przez telefon. A już myślałem, że może mój ojciec się zmienił. Nie mogę się nie zastanawiać, co jego obecna żona, Lisette, myśli o tej asystentce. Nie powinienem spekulować, ponieważ nigdy nie poznałem Lisette, ale widziałem ją na zdjęciach. Wygląda dokładnie tak, jak spodziewałbym się, że może wyglądać 4. żona mojego ojca. Bardzo się cieszę, że dałeś radę przyjechać. Mówi Marta, uśmiechając się szeroko. Dostrzegam ślad szminki na jej zębach, ale nic nie mówię. Nie chcę wprawiać jej w zakłopotanie. I tak wydaje się nieco zdenerwowana. Głos jej drży. Twój ojciec szykował się na to spotkanie przez cały poranek. Jest bardzo podekscytowany tym, że cię zobaczy. Czy masz ochotę na kawę? Mogę po nią wysłać. Nie, dziękuję. Odchrząkuję i zaglądam w głąb korytarza, gdzie znajdują się wysokie na ponad 3,5 metra podwójne drzwi, które mój ojciec sprowadził z Włoch pewnego lata. Na środku każdego skrzydła znajduje się logo Wells Tech Media. Oczywiście ręcznie rzeźbione przez jakiegoś artystę z Paryża. A na złotych klamkach widnieje herb rodziny Wellsów. Oczywiście. Marta znowu się uśmiecha. I widzę, że czerwona szminka na jej zębach teraz wygląda jak rozmazany różowy ślad. To jest przynajmniej mniej widoczne. Odprowadzę cię. Idę kilka kroków za nią, trzymając dłonie w kieszeniach. W wyłożonym marmurem korytarzu na ścianach wiszą olejne portrety mojego ojca z różnych lat. Nie spodziewałbym się niczego innego. Marta idzie pewnym krokiem, kołysząc biodrami, co jest zabawne, biorąc pod uwagę, że nadal brzmi, jakby potrzebowała rozpaczliwie zażyć coś na uspokojenie. Puka trzykrotnie do drzwi, po czym otwiera je i wchodzi do środka. Panie Wells, przyszedł pański syn. Mówi, po czym otwiera drzwi szerzej i zachęca mnie gestem, żebym wszedł do środka. Proszę mnie zawołać, gdyby czegokolwiek panowie potrzebowali. Mój ojciec przygląda mi się z beznamiętnym wyrazem twarzy. Nie wstaje zza biurka, co zupełnie mi nie przeszkadza. Nie mamy w zwyczaju wymieniać uścisków z nikim, a już na pewno nie ze sobą. CJ, mówi podnosząc się i poprawiając czerwony krawat. Minęło zbite 10 lat, odkąd ktokolwiek zwrócił się do mnie w ten sposób. Calder Junior. Jak mówił do mnie ojciec, gdy dorastałem. Moja mama też zawsze mówiła do mnie CJ. Mówiła, że to najprostszy sposób, żeby nas rozróżnić. A poza tym uważała, że to urocze. Może usiądziesz. Ojciec wskazuje obity oliwkowo-zielonym zamszem fotel dla gości, który stoi naprzeciwko niego. Zaciskam usta i wypuszczam powietrze, po czym siadam, pragnąc, żeby to przedstawienie jak najszybciej dobiegło końca. Jedynym powodem, dla którego tu jestem, jest paląca ciekawość, jakie to sprawy dotyczące majątku musi ze mną przedyskutować osobiście. Może to pułapka. Może zarzucił przynętę, a ja dałem się złapać. Ale to nieistotne, ponieważ nie może mnie zmusić do zrobienia niczego, czego nie chciałbym zrobić. Dobrze cię widzieć, synu, mówi siadając. Worki pod jego oczami sugerują wykończenie. Skóra na dłoniach jest cieńsza niż pamiętam i ukazuje niebieskie żyły, ale tak poza tym wygląda tak, jak go zapamiętałem, czyli jak stary, bogaty, biały człowiek. Jestem pewny, że na koncie wszyscy wyglądają tak samo. Ale nie wygląda na umierającego. Jego policzki są lekko zarumienione, spojrzenie jasne. No i jest tutaj, w pracy, prawda? Dziękuję, że przyszedłeś. Wiem, że nie było to dla ciebie łatwe. Mój ojciec nie jest głupi. Uważa, że podziękowanie mi i przyznanie, że przyszedłem tu z własnej woli, zmiękczy mnie, ale jest w błędzie. Co chcesz ze mną omówić? Jego cienkie wargi wyginają się na chwilę, po czym na twarz powraca poprzedni wyraz. Racja. Powinniśmy po prostu przejść do rzeczy. Jestem pewien, że jesteś zajęty. Musisz odwiedzić wiele miejsc i ludzi. Owszem. Jego niebieskie, lśniące jak paciorki oczy spoglądają w moje ponad przykrytym szkłem blatem. Chciałem z tobą porozmawiać o przejęciu Wells Tech Media. Nie ma mowy, Zaciskam szczęki. CJ. Mój ojciec przekrzywia głowę na jedną stronę i chichocze, ale dla mnie to nie jest śmieszne. Zbudowałem to wszystko. Moje imperium. Dla ciebie. Gówno prawda. Rozmawiamy tu o twoim dziedzictwie. O tym, co przysługuje ci z urodzenia. Marta powiedziała ci, że ja... Tak, ale to niczego nie zmienia. Patrzę na niego z wściekłością. Nie jestem w stanie rozluźnić mięśni twarzy. Odchyla się do tyłu. Skórzane krzesło skrzypi. Ojciec przeciąga pomarszczoną dłonią po swojej brodzie, przyglądając mi się uważnie. Sprawa wygląda tak, CJ. Tłumaczy. Jeśli ty nie chcesz, Wellstack. W porządku, ale będę zmuszony sprzedać firmę. Jak wiesz, jest warta miliardy dolarów, więc liczba potencjalnych kupujących naturalnie nie jest zbyt duża. Jestem pewny, że nie będziesz miał problemu ze znalezieniem kogoś. W tym rzecz. Już to zrobiłem. Pochyla się do przodu i opiera łokcie o blat. Po jego prawej stronie stoi pojemnik z jego ulubionymi złotymi długopisami, niemal zbyt pełny. Samuelson Barnes Group. Nie widzę już mojego ojca. Robi mi się czerwono przed oczami. Wstaję, odsuwając z hukiem fotel i ruszam do drzwi, ale gdy tam docieram, zatrzymuję się w miejscu i zaciskam dłoń w pięść. Odwracam się do niego. Dlaczego? Dlaczego w ogóle rozważałbyś coś takiego? Od lat pragnął nas kupić. Odpowiada. Nas. Tak jakby Wellstack miało cokolwiek wspólnego ze mną. I złożyli nam bardzo szczodrą ofertę. Dodaje. Byłbym głupi, gdybym ją odrzucił. A więc dlatego mnie tu wezwałeś, żeby dać mi ultimatum? Albo przejmę Wellstack, albo sprzedasz firmę ludziom, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za śmierć mojej matki? Wiem, że to nie wygląda dobrze, ale musisz zrozumieć. Ja przecinam dłonią powietrze i odwracam się do niego plecami. W dupie mam twoje powody. Chwytam za klamkę. Biorę haust powietrza i zatrzymuję je w płucach, zastanawiając się, co to wszystko dla mnie oznacza i w jakiej sytuacji mnie stawia. Jeśli przejmę firmę, będę mógł ją sprzedać komu tylko zechcę. Ale to oznacza, że będę zmuszony nauczyć się, jak ją prowadzić, zapoznać się z jej codziennym funkcjonowaniem i tak dalej. Pociągnęłoby to za sobą spędzanie dużej ilości czasu w towarzystwie mojego ojca. Dzień za dniem. Co jest dla mnie koszmarem. A jeśli tego nie zrobię? Jeśli nie przyjmę jego oferty, Wellstack przejdzie na własność Samuelson Barnes Group, a gdy mój ojciec umrze, odziedziczę ich brudne pieniądze. Ten drań bez serca nie daje mi wyboru. Pomyślałem, że może chciałbyś się dowiedzieć, jak to działa. Mówi łagodniejszym tonem. Mogę cię wszystkiego nauczyć, CJ. Dopóki jeszcze jestem w stanie. Kto wie, ile czasu. Przestań! Przerywam znowu, odwracając się do niego twarzą. Jeśli sądzisz, że przypominanie mi co 2 sekundy, że jesteś umierający, wywoła u mnie współczucie, zaszczepi szacunek do ciebie lub pozwoli mi ci wybaczyć, to się grubo mylisz. Unosi dłonie i wysuwa podbródek. Rozumiem. Muszę to przemyśleć. Zamykam oczy i ściskam nasadę nosa. Nie mogę uwierzyć, że w ogóle rozważam jego ofertę. Jeszcze kilka minut temu byłem gotowy powiedzieć mojemu ojcu wiele różnych rzeczy, ale to nie była jedna z nich. Jeśli się zgodzisz, wszystkim się zajmę. Zatrudnię ci nawet asystentkę, konsjerżkę, żeby ułatwić ci życie. Będziesz bardzo zajęty i będziesz potrzebować kogoś, kto zrobi ci zakupy i tak dalej. Nie będziesz się musiał niczym martwić. Nie potrzebuję, żeby ktoś robił za mnie zakupy. Podoba mi się to, jak się ubieram. Zerkam w dół na granatowy materiał mojej koszulki. Ktoś będzie ci gotował, kontynuuje ojciec. Mogę zamówić jedzenie i nie podoba mi się pomysł, że ktoś mógłby się szaro gęsić w mojej kuchni. Ktoś, kto załatwi twoje sprawy, zarezerwuje bilety na podróż. Mam Cessnę, nie potrzebuję rezerwować biletów. Odparowuję. Będzie mogła przynajmniej dotrzymać ci towarzystwa. Asystentki są po to, żeby pomagać. I czasami obejmuje to dopilnowanie, żeby wszystkie twoje potrzeby zostały zaspokojone. Możesz mi wierzyć, że nie mam najmniejszego problemu z zaspokajaniem moich potrzeb. Mówię z obrzydzeniem do człowieka siedzącego po drugiej stronie pokoju. I nigdy nie naraziłbym mojego pracownika na coś takiego. Oczywiście, że nie. Zgadza się na zbyt pospiesznie. Jesteś dobrym człowiekiem, CJ. Lepszym niż ja byłem kiedykolwiek. Nie myśl, że tego nie widzę. To włażenie mi w tyłek nie jest konieczne. Wystawia się jedynie na pośmiewisko i nawet tego nie widzi. Zaciskam dłoń na klamce, której jeszcze nie puściłem. Metal zapewne odcisnął się już na mojej dłoni. Wiem, że na nic od ciebie nie zasługuję. Głos mu się łamie, jednak moje serce pozostaje twarde. Chcę tylko, żebyś otrzymał po mnie to, co najlepsze. Przynajmniej tyle mogę ci zaoferować po wszystkim. Wszystko. Jestem pod wrażeniem tego, jak potrafi zamknąć tyle lat bycia gównianym rodzicem w jednym słowie, takim jak wszystko. Jest tyle rzeczy, które chciałbym mu powiedzieć i które podchodzą mi do gardła. Ale teraz nie jest dobry moment. Muszę już iść. Nie czekam na pożegnanie. Otwieram drzwi i robię dwa kroki, po czym wpadam na ładną, drobną brunetkę niosącą mrożoną kawę z firmowego baru. To znaczy jeszcze przed chwilą ją niosła. Teraz ma ją na sobie. Na swojej białej bluzce. Bądźmy szczerzy, to ona wpadła na mnie. Kto u diabła przechodzi tak blisko drzwi, które mogą się otworzyć w każdej chwili? Powinno się iść środkiem korytarza na litość boską. Jej różowe usteczka wyginają się w kształcie litery O, a oczy w kolorze miodu błyskają gniewnie. Materiał bluzki lepi się jej do skóry, pokazując kwiecistą koronkę biustonosza, a krople brązowego pyłu spływają za dekolt. Pomijając kwestię kawy, nie mogę nie zauważyć, że jest wyjątkowo atrakcyjna. Ma drobny nosek, spiczasty podbródek i gęste, czarne rzęsy. Ciemne, lśniące włosy sięgają jej do ramion. Są rozdzielone niesymetrycznym przedziałkiem i potraktowane prostownicą. Zakłada je za jedno ucho i żaden kosmyk nie znajduje się nie na swoim miejscu. Jestem pewny, że jest równie drętwa, co atrakcyjna. Jestem też przekonany, że jedynym powodem, dla którego mój ojciec ją zatrudnił, jest to, że pasuje do jego typu. Figura klepsydry, młodość, lśniące oczy, pełne wargi. Jest na tyle młodziutka, że nie straciła jeszcze chęci przypodobania się. Naprawdę, powinnaś patrzeć, dokąd idziesz. Prycham z irytacją, zerkając ponad jej ramieniem. Otwiera różowe usteczka, żeby coś powiedzieć. Jednak ja już idę dalej. Zatrzymuje się na chwilę przy biurku Marty, gdzie wyjmuje z portfela banknot 50-dolarowy i podaje jej. Na pralnię. Mówię, wskazując za siebie. Dla dziewczyny z kawą. Marta ściąga brwi i powoli wyciąga rękę. Jasne. Mówi z wahaniem. Potem zrozumie. Na razie muszę lecieć. Mam się nad czym zastanawiać.